Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony.
W czwartek, 5 stycznia, wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem naszego programu będzie dziś nowy nuncjusz w Gruzji i Armenii, ksiądz Marek Solczyński, który jutro otrzyma sakrę biskupią z rąk Benedykta XVI. A na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy.
A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Wskazania duszpasterskie na ogłoszony przez Benedykta XVI rok wiary zawiera nota Kongregacji Nauki Wiary, która zostanie opublikowana w sobotę. Opracowano ją przy wkładzie utworzonego przy tej kongregacji Komitetu Przygotowawczego Roku Wiary. W jego skład wchodzi 11 kardynałów, w tym dwóch Polaków, Zenon Grocholewski i Stanisław Ryłko. Już dzisiaj wydano w Watykanie komunikat przedstawiający treść dokumentu Dykasterii do spraw wiary.
Jak przypomniano, Ojciec Święty ogłosił rok wiary listem apostolskim Porta Fidei celem zwrócenia uwagi Kościoła na spotkanie z Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok ten rozpocznie się w rocznicę dwóch ważnych wydarzeń, które naznaczyły oblicze Kościoła naszych czasów. W 50-lecie otwarcia przez błogosławionego Jana XXIII obrad Soboru Watykańskiego II i 20-lecie promulgowania przez błogosławionego Jana Pawła II katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI od początku swego pontyfikatu zabiega zdecydowanie o właściwe rozumienie soboru. Odrzuca błędną hermeneutykę zerwania z przeszłością, wdrażając to, co sam określił jako hermeneutykę reformy i odnowy w ciągłości. Przykładem takiej właśnie odnowy jest katechizm Kościoła Katolickiego. Rok wiary będzie okazją do szerzenia znajomości zarówno soboru, jak i katechizmu.
Wskazania duszpasterskie watykańskiej dykasterii dotyczą obchodów roku wiary na czterech szczeblach. W skali Kościoła Powszechnego będą to uroczystości z udziałem papieża, takie jak liturgia rozpoczynająca rok wiary, a także synod biskupów czy przyszłoroczny Światowy Dzień Młodzieży. Zapowiedziano też wielkie nabożeństwo ekumeniczne dla potwierdzenia wiary w Chrystusa wszystkich ochrzczonych. Episkopaty krajowe winny zadbać o formację katechetyczną. Należy tu wykorzystać sztukę, różnorodne media i publikacje.
Na szczeblu diecezjalnym zaleca się sympozja celem dialogu wiary i rozumu, a także liturgie pokutne, by prosić Boga o przebaczenie, zwłaszcza grzechów przeciw wierze. W parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych centrum obchodów ma stanowić liturgia, zwłaszcza Eucharystia. Celem koordynowania różnych inicjatyw przy Papieskiej Radzie do spraw nowej ewangelizacji powstanie specjalny sekretariat Roku Wiary. Będzie on dysponował stroną internetową, skąd będzie można zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji.
W sposób szczególny Rok Wiary będzie obchodzony na Tajwanie. Poinformowali o tym tamtejsi biskupi w noworocznym liście pasterskim. Ważnym punktem odniesienia dla tajwańskiego kościoła będzie Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie. Swoje plany duszpasterskie tamtejszy episkopat streścił w 5 punktach. Po pierwsze, zachęcił kapłanów do przygotowania i celebrowania mszy ze szczególną troską i starannością. Z kolei świeckim przypomniano o potrzebie aktywnego udziału w liturgii i adoracji eucharystycznej. Służyć temu powinno upowszechnienie się zwyczaju modlitwy brewiarzowej oraz znajomości katechizmu Kościoła katolickiego. Biskupi Tajwanu zachęcają też poszczególne parafie do opracowania i wprowadzenia w życie własnych projektów ewangelizacyjnych.
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię.
Jutro w uroczystość Objawienia Pańskiego w Bazylice Świętego Piotra Benedykt XVI udzieli sakry biskupie i dwóm nowym nuncjuszom. Księdzu Charlesowi Brownowi, który został mianowany na placówkę w Dublinie, oraz księdzu Markowi Solczyńskiemu, który będzie reprezentował stolicę apostolską w Gruzji i Armenii. Z polskim arcybiskupem nominatem rozmawia ksiądz Tadeusz Cieślak.
Księże arcybiskupie, jak to jest być w służbie dyplomatycznej stolicy apostolskiej? Jak to się stało, że ksiądz archidiecezji warszawskiej trafił do tej służby?
O to trzeba by zapytać mojego byłego biskupa, księdza kardynała Józefa Glempa, który wysłał mnie po 2 latach pracy na parafii na studia stacjonarne do Rzymu w Papieskiej Akademii Kościelnej. Była to tak zwana szkoła dyplomatyczna, więc w duchu posłuszeństwa zrealizowałem wolę mojego biskupa. Sam nie planowałem, nie wiedziałem w ogóle o istnieniu takiej uczelni.
A potem zaczęła się przygoda właśnie ze służbą dyplomatyczną. Różne kraje, tak różne jak Paragwaj, Rosja, Stany Zjednoczone, Czechy, teraz ostatnio Hiszpania, niebawem Gruzja i Armenia. Czy można to nazwać przygodą, czy tylko rzeczywiście służbą, którą się wykonuje w duchu posłuszeństwa?
Zależy od poziomu, zapewne jedno i drugie, ale trzeba by te poziomy rozgraniczyć. Zanim rozpoczęła się praca w nuncjaturach, musiałem oczywiście skończyć akademię. W tym czasie równolegle studiowałem, bo to był wymóg, prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregoriańskim. Doktoryzowałem się, bo też był taki wymóg. A potem zaczęła się praca. Z jednej strony jest to owszem przygoda, ponieważ kraje tak różnorodne i kontynenty, zaczynając od Ameryki Łacińskiej, od Paragwaju, potem od razu pojechałem do Moskwy, gdzie spędziłem bardzo długi okres czasu, prawie 5 lat. Potem znowu przy ONZ-cie, w naszej misji Stolicy Świętej w Nowym Jorku, później nuncjatura w Waszyngtonie, a więc przygoda, nazwijmy to tak, w Stanach Zjednoczonych. Potem znowu duży skok w znaczeniu geograficznym, bo Turcja, gdzie spędziłem 3 lata. No i potem ostatnie placówki troszeczkę bliższe Polski, geograficznie, ale także i kulturowo i religijnie. Mam na myśli Czechy, które leżą bardzo blisko Polski. I Hiszpania, która religijnie, kulturowo też jest bardzo bliska Polsce. Więc pod tym względem, owszem, można mówić o pewnej przygodzie, bo człowiek wchodzi w dany kraj, w daną kulturę, poznaje ją, spotyka się z ludźmi, z pewną problematyką, z historią danego kraju, danych ludów. Ale z drugiej strony my mamy konkretną pracę do wykonania i jest to służba. Ona wybija się jednak na pierwszy plan. W krajach, które są większe, jest tej pracy o wiele, wiele więcej. W krajach, które są mniejsze, tej pracy biurowej jest może i mniej, ale to nie znaczy, że nie ma innych kwestii, innych zagadnień, nad którymi musimy się również pochylać w tych krajach.
No właśnie, mowa jest czasem o kwestiach niekoniecznie związanych z Kościołem jako takim, z Kościołem miejscowym. Na czym polega działalność dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej, jakby ta strona polityczna funkcjonowania Kościoła katolickiego na arenie międzynarodowej?
Przede wszystkim chodzi o obecność przedstawicieli Stolicy Świętej, chodzi o nuncjuszy, przedstawicieli papieża, wysłanników, ambasadorów papieża w krajach, czy też przy organizacjach o charakterze międzynarodowym. Wiąże się to z tym, że Kościół katolicki, Stolica Święta jest podmiotem prawa międzynarodowego, a więc papież swobodnie wysyła swoich nuncjuszy jako ambasadorów, którzy również są akredytowani przy organizacjach międzynarodowych, jak siedziba główna ONZ-u w Nowym Jorku, czy też w Genewie. Są organizacje międzynarodowe w Strasburgu, przy Parlamencie Europejskim, w Brukseli, przy Wspólnotach Europejskich, czy też w Wiedniu. Tam mają swoją siedzibę pewne agencje, które zależne są od Organizacji Narodów Zjednoczonych. A praca w nuncjaturach porównywalna jest z pracą w ambasadach, gdy chodzi o dyplomację cywilną. Oczywiście zakres pracy i cele troszeczkę się różnią. Ojciec Święty chce mieć swojego przedstawiciela przy kościele miejscowym w danym kraju, który będzie uosabiał jego troskę o tenże Kościół, bo przecież Ojciec Święty ma za zadanie utwierdzać w wierze i moralności cały Kościół katolicki. Fizycznie nie może być w tylu krajach naraz, chociaż podróżuje. Musi mieć kogoś, pewną grupę osób, nuncjusza, jego współpracowników, którzy będą skracać tę odległość fizyczną, która dzieli Kościół w Paragwaju, Kościół w Turcji czy Kościół w Stanach Zjednoczonych, od Ojca Świętego, od Kurii Rzymskiej. Taka jest najprostsza teologia posługi nuncjusza i dyplomatów Stolicy Świętej.
księdza arcybiskupa doświadczenie, gdy chodzi o różnice między krajami, w których Kościół jest silny, dominujący, Kościół katolicki, a takimi, w których katolicy stanowią mniejszość? Czy istnieje rzeczywiście jakaś różnica w pracy i w zadaniach pracowników nuncjatury?
Trudno powiedzieć, bo na pierwszy rzut oka ktoś mógłby dojść właśnie do takiego przekonania, że większy kraj w znaczeniu Kościół katolicki posiada więcej struktur, jest bardziej obecny, albo na przykład jest to kraj o korzeniach czy o tradycji chrześcijańskiej czy też katolickiej, jak większość krajów europejskich. Podam jeden przykład. W Stanach Zjednoczonych jest 200 diecezji. Więc proszę pomnożyć to przez biskupów, ordynariuszy i sufraganów i wyjdzie jako wynik końcowy przeszło 500 biskupów. Dla przeciwwagi proszę porównać, nie wiem, Turcję, gdzie naszych biskupów jest dosłownie kilku. Więc teoretycznie można powiedzieć tak, że owszem, jeżeli jest 200 diecezji, przeszło 500 biskupów i 5 czy 6 biskupów i 1, 2, 3 i to niepełne jeszcze diecezje, bo są wikariaty, bo są ordynariaty, no to wiadomo, takie porównanie będzie zawsze wskazywało na to, że w kraju o bogatszej strukturze Kościoła katolickiego będzie tej pracy biurowej i takiej codziennej troszeczkę więcej. Ale tam, gdzie Kościół jest lepiej ustrukturyzowany, pewne sprawy, pewne jakby procedury też idą swoim rytmem. Pod tym względem jest łatwiej, natomiast w krajach, gdzie te struktury Kościoła katolickiego, bo jest mniejszością, bo jest mało wiernych i mamy prefektury, mamy wikariaty, mamy ordynariuszy, którzy są odpowiedzialni za katolików rozproszonych na jakimś terytorium, jak na przykład na terenie Europy Wschodniej. No właśnie, niby mało osób, struktury niezbyt rozbudowane, ale no właśnie, te procedury są o wiele powolniejsze, o wiele czasem trudniejsze, więc mówię, czasem mały kraj, dużo pracy. Czasem duży kraj, mniej pracy. To jak w życiu. Zależy jeszcze również od sytuacji politycznej, co nie jest naszym pierwszorzędnym celem w posłudze. Niemniej, no, jeżeli jest kraj ustabilizowany, spokojny, nie ma napięć, nie ma konfliktów, demokracja funkcjonuje dobrze, wtedy i obecność Kościoła i nasza praca też jakoś jest spokojniejsza.
W Polsce często się mówi o polityce danego nuncjusza. Czy rzeczywiście tak jest, że nuncjusz wpływa w sposób decydujący na to, co się w danym kościele lokalnym dzieje?
Myślę, że to przesada, ponieważ nuncjusz jest przedstawicielem Ojca Świętego, ale ze swojej pracy zdaje relację Ojcu Świętemu, a Ojciec Święty w tym celu posługuje się swoimi dykasteriami, które ma w Kurii Rzymskiej, które śledzą poszczególne aspekty życia Kościoła, także aspekty, tak jak druga sekcja sekretariatu stanu, życia politycznego w danym kraju, w którym nuncjusz jest akredytowany. Więc to nie jest tak, że nuncjusz może prowadzić swoją samodzielną politykę. Nie, ja po przyjęciu sakry biskupiej, przed objęciem placówki fizycznie w Gruzji i w Armenii, przyjadę do Rzymu, do przełożonych po tak zwane instrukcje. I to też jest dowodem na to, że tym, co decyduje i wyznacza kierunek posługi nuncjusza w danym kraju, jest troska Ojca Świętego o stan, o rozwój, o życie tego konkretnego kościoła w tej konkretnej sytuacji politycznej, bo jesteśmy akredytowani również jako przedstawiciele Ojca Świętego przy rządach. Więc to Ojciec Święty, widząc problemy, widząc pewne kwestie delikatne, wrażliwe, mówi: słuchaj, trzeba w tym kierunku, trzeba na to zwrócić uwagę.
Na koniec jeszcze pytanie takie osobiste. Po spędzeniu sporego czasu na placówkach dyplomatycznych i zapoznaniu się z różnymi krajami, co najbardziej w pamięci pozostało u księdza arcybiskupa? Co najbardziej się podobało i czego się szuka jako rodzaj zainteresowania osobistego?
Trochę to zależy od danego kraju. Są kraje, w których możliwość poruszania się jest łatwiejsza. Są kraje o bogatej tradycji chrześcijańskiej. Mam na myśli chociażby ostatnią moją placówkę, jaką była Hiszpania, czy wcześniej pierwsza placówka Paragwaj. Są kraje, które oferują, nie wiem, klimat, kulturę, są kraje, które oferują sztukę szeroko rozumianą. Są też takie sytuacje, że w jednym kraju zaangażowanie typowo duszpasterskie nuncjusza czy też dyplomaty a więc przewodniczenie różnym uroczystościom liturgicznym jest jakby nie tyle łatwiejsze, ile nuncjusz ma więcej czy zaproszeń, czy możliwości. Są kraje, w których ta posługa typowo taka duszpasterska, w sensie sprawowania sakramentów, jest bardziej ograniczona, więc trudno powiedzieć, trzeba umieć dostosować się do warunków życia i pracy w danym kraju, do tego, co można, czego nie można i po prostu cieszyć się tym, co jest mi dane zrobić w danym momencie. Jeżeli będę, powtórzę, miał troszeczkę swobodnego czasu i nie wiem, warunki klimatyczne są dobre, więc zawsze można pojechać w góry, zawsze można pójść do parku, można pójść do muzeum, tak jak w Madrycie. Ale są też takie sytuacje, gdzie na przykład w Paragwaju ludzie bardzo chcą widzieć nuncjusza, więc proboszczowie zapraszają ze mszą świętą, proszą o przewodniczenie procesji, więc nuncjusz jest rozchwytywany. Każdy kraj ma swoją dynamikę, swoją specyfikę i nie można jakiegoś wspólnego mianownika wyznaczyć dla wszystkich krajów, w których mamy nuncjatury i pełnimy posługę dyplomatyczną, służbę dyplomatyczną.
A w Hiszpanii co było najciekawsze?
Ja bardzo cieszyłem się osobiście i jakoś zwracałem na to uwagę, aby nie tyle zaznajomić się teoretycznie z historią i z wielkim wkładem Kościoła hiszpańskiego, historię Kościoła katolickiego, jego rozwój. Kościół hiszpański ma wielkie na tym polu zasługi, więc nie tyle teoretycznie próbowałem, czego nie pomijałem, poznać ten wkład, o ile interesowało mnie życie tego Kościoła, jak on teraz żyje i przeżywa i wyraża swoją wiarę. W związku z tym na przykład uroczystości, które mają bardzo bogatą oprawę liturgiczną, ale i tak zwaną ludową, mówię o religijności ludowej, którą doceniał Jan Paweł II w swoich dokumentach, to mnie jakoś tak bardzo uderzało. Pamiętam dwie procesje na Boże Ciało w Toledo, po ulicach starożytnego miasta z monstrancją i z tym entuzjazmem, który widać było w oczach i w zachowaniu wiernych. Myślę o wielu manifestacjach maryjnych związanych właśnie z celebracją świąt maryjnych. Myślę o Walencji, myślę o Wielkim Tygodniu w Sewilli, czy też obchodach święta Matka Boska del Pilar w Saragosie ze swoim sanktuarium. To są celebracje, to jest duch porównywalny z tym, który mamy w Polsce na Jasnej Górze, w sanktuariach maryjnych, czy też z okazji świąt maryjnych, pielgrzymek. Ja się w tym bardzo łatwo odnajdywałem i bardzo mnie to radowało, ponieważ dzięki temu mogłem doświadczyć tego dzisiaj Kościoła hiszpańskiego, niezależnie od przebogatej historii i wkładu, który nadal księża, biskupi, kardynałowie hiszpańscy wnoszą w rozwój Kościoła katolickiego w dniu dzisiejszym na świecie.
Teraz rozpocznie się niebawem praca w Gruzji i Armenii, w krajach o olbrzymiej tradycji chrześcijańskiej, choć niekoniecznie katolickiej. Czy już są jakieś daty, gdy chodzi o rozpoczęcie tej posługi?
Najpierw muszę przyjąć sakrę biskupią, potem muszę zaplanować powrót do Rzymu, o czym wcześniej wspomniałem, w celu otrzymania instrukcji co do pracy, czy przynajmniej głównych kierunków, bo wiemy, że życie ma swoją dynamikę i niczego nie można przewidzieć. Armenia i Gruzja, jak ksiądz wspomniał, o bogatej tradycji chrześcijańskiej, są to kościoły chrześcijańskie, starożytne. Ich początek datuje się na początki IV wieku, wtedy kiedy Kościół był jeden, niepodzielony jeszcze na wschód ani na zachód. Także zobaczymy. Rzeczywistość nauczyła mnie tego, że nasze wcześniejsze projekcje czy wyobrażenie co do pracy, co do warunków, one najczęściej podlegają weryfikacji przez rzeczywistość, gdy już tam się znajdziemy. Dlatego uprzedzanie teraz, jak ja widzę, czy jak sobie wyobrażam, wiem z własnego doświadczenia, że jest takie trochę mało celowe, aby o tym mówić, gdyż rzeczywistość będzie o wiele bogatsza.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz arcybiskup Marek Solczyński, nuncjusz apostolski w Gruzji i Armenii.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.